Radio Plus. Środek tygodnia.
Kamila Baranowska, to jest środek tygodnia w Radiu Plus. Przypomnę, że rozmawiamy o bezpieczeństwie Polski, trochę w odniesieniu do przyjazdu Amerykanów do Polski, trochę w odniesieniu do nowej administracji amerykańskiej, trochę w odniesieniu do potencjalnego zagrożenia ze strony naszego wschodniego sąsiada, tak to ujmijmy. Ze mną w studiu Juliusz Sabak, portal Defense 24, Wojciech Wybranowski z Do Rzeczy i przed przerwą pojawił się tu wątek obrony terytorialnej i obiecałam, że dam się odnieść Wojciechowi Wybranowskiemu do tego wątku.
Rzecz nie do końca zgadzam z tezą, że Wojska Obrony Terytorialnej mają zastępować wojska operacyjne. Przynajmniej w tej koncepcji, którą prezentowało Narodowe Centrum Studiów Strategicznych i pułkownik Kwaśniak, Wojska Obrony Terytorialnej miały być wojskami uzupełniającymi wojska operacyjne i mam nadzieję, że to w tym kierunku pójdzie. Znaczy, przynajmniej ten wstępny system szkoleń, jaki był przygotowany, mówił o tym, że Wojska Obrony Terytorialnej będą szły w kierunku bycia zapleczem, wsparciem w przypadku zbrojnego konfliktu, a przede wszystkim w tej takiej pomocy w przypadku jakichś zagrożeń związanych właśnie z działaniami grup dywersyjnych, zielonych ludzików, przypadkowych zdarzeń, prawda, eksplozji w elektrowni i tak dalej. Oczywiście wiem, że pojawiają się jakieś pomysły w samych ludziach obrony terytorialnej, którzy się tworzą, że oni chcieli ciężki sprzęt, prawda?
Czołgi,
karabiny do zwalczania helikopterów, śmigłowców. Ja mam wrażenie jednak, że mam nadzieję, że przynajmniej w MON-ie, jeżeli nie pójdą po rozum do głowy, to chociaż myślą o realnych środkach, że lepiej te pieniądze przeznaczyć na wojska operacyjne. Natomiast tutaj jednak będę się upierał, że ta koncepcja budowy terytorialnej jako takiego zaplecza, wsparcia i wojsk dywersyjnych w przypadku, prawda, tej typowej wojny partyzanckiej jest bardzo cenna i warto ją rozwijać.
A na jakim to jest etapie? Czy coś panom wiadomo?
Ale co na jakim jest etapie?
Budowa obrony terytorialnej.
No na razie się szkoli i wybiera, bo trzeba wziąć pod uwagę, że i o tym bardzo dużo mówił dowódca nowego rodzaju sił zbrojnych, że tak naprawdę my dopiero za jakieś 2 lata zobaczymy pierwsze zdolne do jakichś działań operacyjnych jednostki OT, co mnie troszkę martwi, bo tak naprawdę nie sprawdziliśmy tej koncepcji w mniejszej skali, tylko zaczynamy już od razu od budowania tutaj całej struktury. Jeśli się okaże, że popełniliśmy jakiś błąd w momencie planowania, no to niestety rozciągamy ten błąd na całą nową formację. Z drugiej strony, no, duża formacja to jest szansa na to, żeby pewne kwestie rozwiązać. Jedyne, czego się obawiam, to, że w cudzysłowie OT skanibalizuje wydatki na wojska operacyjne. Istnieje takie ryzyko, no bo umówmy się, że niezależnie od deklaracji ministerstwa, no budżet nie jest z gumy, mamy określoną ilość pieniędzy, jak nie wydajemy jej w miejscu A, to wydajemy ją w miejscu B. I tutaj rzeczywiście pojawiają się wątpliwości, ale rzeczywiście obrona terytorialna, jak mówiłem na samym początku, ma wypełniać pewną lukę, która była od dawna niezauważana, jeśli chodzi o wsparcie i, że tak powiem, odciążenie tych wojsk operacyjnych, bo to, co jest kluczowe właśnie, żeby OT zajęło się tym zapełnieniem nam terenu całego kraju takimi oddziałami, które będą w stanie zabezpieczać strukturę z tą kluczową dla funkcjonowania, żeby wojsko operacyjne, tak w skrócie, było w stanie spokojnie walczyć z przeciwnikiem na froncie.
Mnie trochę martwi, jak do tego całego systemu szkoleń podchodzą tak zwane wojskowe trepy. No bo przecież celem i podstawowym zadaniem obrony terytorialnej miało być to, że on funkcjonuje w miejscu swojego zamieszkania, znając doskonale ten teren, znają doskonale lokalne układy, możliwości aprowizacji, ukrycia w przypadku tej wojny partyzanckiej. Czasem zdarzają się przypadki i dochodzą już do mnie takie sygnały, że ludzie, którzy zgłaszali się z grup paramilitarnych do wojskowych komend uzupełnień z chęcią wstąpienia do OT, przykładali te deklaracje, po czym dostali pismo z zaproszeniem do ćwiczeń. Na przykład chłopak z Poznania dostał zaproszenie do ćwiczeń w Bydgoszczy i tam miałby działać w oddziałach obrony terytorialnej. Ktoś z Gdańska dostał wezwanie do ćwiczeń i pracy na rzecz obrony terytorialnej w Krakowie, Małopolsce, czyli na terenie, którego zupełnie nie zna, gdzie nie ma żadnego zaplecza, gdzie nie będzie umiał funkcjonować, poruszać się.
Więc rzeczywiście to jest pewna słabość, ale chciałbym trochę jakby płynnie przejść do kolejnego tematu. Do tematu, na który redaktor Juliusz Sabak zareagował, tutaj zdradzę Państwu w przerwie, oj tam. Mianowicie, no, chodzi o tezę z książki Richarda Sheriffa, to jest były zastępca naczelnego dowódcy sił NATO w Europie, w książce 2017 Wojna z Rosją, jeszcze konflikt militarny na linii NATO-Rosja, mówi nawet konkretnie, że może się to wydarzyć w maju, chociaż zastrzega, że no, jest to bardziej, traktuje tę książkę jako ostrzeżenie i próbę uświadomienia, że takie niebezpieczeństwo jest realne. Dlaczego oj tam?
Oj, przede wszystkim dlatego, że tak naprawdę w tej chwili trudno się spodziewać konfliktu Rosji akurat z państwem należącym do NATO. Byłoby to głupie politycznie, militarnie i dyplomatycznie. A co by nie mówić o Rosji, to Rosja rzadko postępuje głupio. Zwykle ma jakiś plan i to plan szachowy, czyli rozpisany na kilka ruchów do przodu, więc ja bym się raczej spodziewał konfliktów tam, gdzie one przynoszą zdecydowanie większe zyski, czyli na przykład dalsze grillowanie Ukrainy.
Syria.
Syria, oczywiście. Syria jest tutaj tym kierunkiem, powiedzmy, dalekich działań związanych z różnymi interesami dalekimi, również jeśli chodzi o biznes militarny, to dalsze wypieranie Ameryki, czy raczej wstępowanie w miejsca, z których Ameryka się wycofała, bo uznała, że lokalne rządy są na przykład nie dość demokratyczne, tak jak w Egipcie. I to już widać. Natomiast jeśli chodzi o te nam bliższe rejony, to na przykład stałe grillowanie Finlandii i Szwecji, żeby te państwa nie zbliżyły się bardziej do NATO, bo już są blisko, i wstąpienie Szwecji czy Finlandii, czy nie daj Boże obu krajów z punktu widzenia Rosji, no to byłaby tragedia, bo w tej sytuacji tak naprawdę Bałtyk staje się wewnętrznym morzem NATO i możliwości funkcjonowania Rosji są dużo mniejsze, na przykład jeśli chodzi o nacisk na kraje bałtyckie. W związku z tym nie spodziewam się ataku na którykolwiek z krajów NATO, dlatego powiedziałem oj tam, natomiast jeśli chodzi o inne tezy i strategie i problemy zarysowane przez Sheriffa, to jak najbardziej trzeba to brać pod uwagę. Natomiast no, trzeba wspierać tak naprawdę militarnie i politycznie całe nasze zaplecze, bardziej myśleć o tym, żeby współpracować, bo na przykład warto powiedzieć o tym, że jeśli chodzi o agresywne działanie Rosji na Bałtyku i na Morzu Północnym w powietrzu, to mamy w tej chwili wspólną inicjatywę krajów bałtyckich, krajów skandynawskich i Wielkiej Brytanii z wyłączeniem Polski. I mamy wiele takich inicjatyw, w których myśmy troszkę albo przespali, albo Ministerstwo Obrony, tudzież Spraw Zagranicznych również poprzednie, czy nawet bardziej poprzednie, powiedziało, że nas to nie dotyczy, nas to nie interesuje, generalnie to nie nasza sprawa. No i jak mówię, przespaliśmy wiele takich możliwości tak naprawdę wzmocnienia swojego bezpieczeństwa tanim kosztem, w cudzysłowie, czyli poprzez działania polityczne czy jakąś kooperację. Strasznie żeśmy zaniedbali Grupę Wyszehradzką. No nie tylko my, no ale wszędzie w tych miejscach tak naprawdę działa również dyplomacja rosyjska i nie tylko dyplomacja. W związku z tym, no tam, gdzie my ustępujemy, tam wchodzą inni.
A jak to... Proszę,
zgadzam się z panem rektorem a propos tego konfliktu dotyczącego państw skandynawskich, państw bałtyckich, tych zaniedbań. Dobrze, że prezydent tutaj podjął rozmowy z Norwegią, Szwecją dotyczące otworzenia takiego bliższego sojuszu i współpracy Polski z krajami północnymi. To jest o tyle istotne, że też Rosja prędzej czy później, i to już nie jest tylko kwestia analityków i autorów książek science fiction, prędzej czy później będzie chciała sięgnąć po złoże na Arktyce. I to siłą rzeczy wygeneruje bardzo silny konflikt z państwami skandynawskimi, w które na to zostanie włączona Polska również. Natomiast nie do końca wykluczałbym, rzeczywiście wojna z państwem natowskim byłaby dla Rosji, z punktu widzenia Rosji, niebezpieczna i nieefektywna. Natomiast nie wykluczałbym jakiegoś takiego krótkiego sprawdzam Putina, wywołania krótkiego konfliktu, na przykład przypadkowego zbombardowania bazy amerykańskiej w Syrii, czy w którymś, prawda, czy jakiegoś wybuchu na Łotwie, tak jak było porwanie oficera wywiadu z Estonii. Czy na przykład chociażby tej, prawda, słynne, to mówi generał Polkowa wywiad dla Tygodnika do Rzeczy, czyli jakiegoś, prawda, przypadkowego aktu dywersji pod pretekstem buntu ekologów przy okazji przekopu Mierzei Wiślanej.
No tak, mogą się takie rzeczy pojawić, chociaż ja spodziewam się, że Rosja będzie raczej NATO i Unię Europejską rozwalała delikatnie od środka, tak jak teraz, na przykład dzisiaj Turcja i Rosja prowadzą wspólną operację powietrzną w Syrii.
Pierwszy raz w historii.
Rok po tym, jak turecki myśliwiec zestrzelił rosyjski bombowiec w zasadzie w tym samym regionie, no to to się zdarzyło w listopadzie 2015 roku. Mamy styczeń 2017. Rosjanie ramię w ramię z Turkami bombardują kogoś.
I po słynnym zabachu ambasadora Rosji w Turcji pokazali, że militarny sojusz tych państw jest coraz bliższy i coraz silniejszy.
No, a mówimy tutaj o wyciągnięciu w cudzysłowie z NATO tak naprawdę jednego z najpotężniejszych państw, jeśli chodzi o siłę militarną i o pozycję, jeśli chodzi o, że tak powiem, strategiczne umiejscowienie, zwłaszcza dla tego południowego, południowej flanki NATO, bardzo szeroko rozumianej, łącznie z Kaukazem i Ukrainą.
To niestety pokazuje olbrzymie zagrożenie, jakie niesie ze sobą działalność, niestety ciągle w Polsce bagatelizowana, rosyjskiej agentury wpływu lokowanej również na tych kręgach dyplomatycznych, eksperckich.
I o tym sobie porozmawiamy w trzecim wejściu, czyli po krótkiej przerwie.
Radio Plus. Środek tygodnia.